Radio Gdańsk, komentarze. 11 minut po godzinie 9. Gośćmi są Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
I Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Zacznijmy, panowie, od tematu poranka. Zbigniew Ziobro zapowiada kasację w sprawie Romana Polańskiego. Minister Sprawiedliwości zapowiada skierowanie do Sądu Najwyższego kasacji w sprawie decyzji o możliwości ekstradycji Romana Polańskiego do USA. W październiku Sąd Okręgowy w Krakowie zdecydował, że nie wyda Stanom Zjednoczonym reżysera skazanego zaocznie za gwałt na nieletniej. I Zbigniew Ziobro zapowiedział dziś w radiowej jedynce, że w Polsce nie będzie przymykania oczu na poważne przestępstwa. Podkreślił, że czyn, którego dopuścił się Polański, czyli gwałt na 13-letniej dziewczynce odurzonej alkoholem i lekami, był szczególnie okrutny. Małe dziecko nie miało żadnych szans obrony przed 44-letnim mężczyzną i argumentował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, że gdyby na miejscu znanego reżysera był zwykły Kowalski, nauczyciel, lekarz czy hydraulik, dawno zostałby deportowany z każdego kraju do Stanów Zjednoczonych. Jak oceniacie tę zapowiedź ministra Zbigniewa Ziobry? Może Piotr Semka?
Sprawa jest przykładem takiego rozwarcia się pomiędzy zasadami sprawiedliwości, a zasadami, na których istnieje dzisiejszy świat. Wszelkie te ugody, które były pana Polańskiego z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości, są oczywiście kpiną. Znaczy, Roman Polański nie poniósł winy za swój czyn.
Kary.
Nie poniósł kary. Te wszelkie relatywizacje tego, że sama chciała, że była to wysyłana przez matkę, nic nie zmieniają. Znaczy, on korzystał, jeśli nawet tak było, to korzystał z tego, że jakiejś nieszczęsnej dziewczynie ktoś mówił, że przez łóżko robi się karierę, a jeśli jeszcze maczała w tym palce matka, no to tym bardziej jest odpychająca cała sprawa. To był dorosły człowiek, który wiedział, co robi, i takie kary za takie rzeczy mają charakter także pedagogiczny. No, iluś twórców, reżyserów zawsze uważa, że są kimś wyjątkowym. Jeżeli Polański zostałby ukarany, no to byłoby dla nich pretens. Natomiast nie jestem ślepy, nie jestem głuchy. Wiem i potrafię się domyśleć, jak ta sprawa będzie przedstawiana w zachodnich, a szczególnie amerykańskich mediach. Będzie podkreślane, że rząd PiS-u pewnie wyciągnięte zostaje to, że Roman Polański ma żydowskie pochodzenie, że był jako młode dziecko ocalał w Holokauście. Że...
Ale myślę, że nie wiem, media amerykańskie będą broniły Romana Polańskiego?
Zależy, które. No, New York Times pewnie tak, a już na pewno europejskie. Na pewno jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której francuscy reżyserzy zobowiążą państwo francuskie do obrony Polańskiego, bo proszę pamiętać, że on chyba ma obywatelstwo francuskie.
A ma także obywatelstwo polskie.
Tak. No więc jak gdyby, jeżeli zważyć te wszystkie rzeczy, to oczywiście rządowi PiS-u taka kolejna sprawa, w której z lubością będzie się wskazywać na jego jakieś takie krwiożercze nastawienie, jest potrzebne jak piąte koło u wozu.
Za chwilę wracamy do dyskusji. Kwadrans po 9, krótka przerwa i ponownie jesteśmy z państwem. Zapraszamy do pisania 603 06 06 06. Komentarze w Radiu Gdańsk. Marek Ponikowski, Jarosław Popek, Piotr Semka. Piotr Semka z kimś, słyszę, rozmawia tam w Warszawie. Mówimy o ekstradycji Romana Polańskiego, mówimy o zapowiedzi Zbigniewa Ziobro, który zapowiada kasację wyroku uniemożliwiającego ekstradycję Romana Polańskiego. Pan Piotr, nasz słuchacz, napisał: pan Polański jest według prawa przestępcą i nie jest tu ważne, że robi wspaniałe filmy. Jarosław Popek.
No, ta sytuacja nie jest dla mnie zdziwieniem, bo Zbigniew Ziobro zapowiadał już w kampanii wyborczej, że na takie, właśnie komentując wyrok sądu w sprawie odmowy ekstradycji, że na takie rzeczy pod rządami PiS-u zgody nie będzie. No i słusznie, jest ministrem sprawiedliwości, ma prawo do kasacji, więc z tego prawa korzysta, natomiast ostateczną decyzję podejmie sąd. I tutaj nie bałbym się tego, że jakieś opinie nieprzychylne na temat Polski będą, bo w państwie prawa działa sąd i to on podejmuje decyzję.
Mm-hmm. I ta kasacja ewentualna Sądu Najwyższego albo decyzja, wyrok Sądu Najwyższego będzie tak naprawdę, może być tak naprawdę ostateczny, bo ja tylko wytłumaczę, że jeśli sąd nie zgadza się na ekstradycję, to nie ma ruchu dla ministra sprawiedliwości.
Oczywiście.
Jeżeli z kolei sąd wyraziłby zgodę na ekstradycję, to jest ruch dla ministra sprawiedliwości, bo minister sprawiedliwości, pomimo, nie wiem, pozytywnej opinii sądu o możliwości ekstradycji, może odmówić ekstradycji.
Poza tym muszą być...
Ale jeśli sąd powie, że nie ma możliwości, to sam minister sprawiedliwości nie może powiedzieć, a ma w nosie sąd, wysyłam Polańskiego do Stanów Zjednoczonych.
To jest taka trochę, robi się taka sensacyjna telenowela z tej sprawy, natomiast to, czy Roman Polański będzie deportowany, czy wysłany do Stanów Zjednoczonych, zależy od tego, czy będzie w Polsce. No jest jeszcze kilka innych krajów, w których do tej pory przebywał i nie ma, jeżeli będzie taka decyzja o tym, że z Polski będzie odesłany do Stanów Zjednoczonych, no to nie będzie przyjeżdżał do Polski.
Sprawa Polańskiego to cyrk, pisze pani Magda. Według polskiego prawa jest już dawno przedawniona, więc o czym my mówimy, bo USA, a oni to by chcieli wydać swojego obywatela, pyta pani Magda. Marek Ponikowski.
No właśnie, jesteśmy na obszarze, gdzie obowiązuje polskie prawo i pani Magda, zdaje się, tak, słusznie podnosi tą istotną okoliczność, że sprawa jest przedawniona. Z drugiej strony, już odchodząc na chwilę od problematyki czysto prawnej, to Piotr Szemka powiedział, że to jest właśnie potrzebne jak piąte koło u wozu.
Znaczy politycznie.
Politycznie. Właśnie powiedziałem, odchodzę od prawa. I kreowanie jeszcze kolejnego pola, na którym Polska może w tej chwili zapracować na dość kiepski wizerunek, jest dla mnie bardzo, bardzo wątpliwe z punktu widzenia rządzącej partii i rządu. Jest to po prostu kolejny strzał w stopę. Można oczywiście, jeśli ktoś bardzo chce. Poza tym nie powinniśmy jednak, skoro już w ogóle ta nieszczęsna sprawa wraca na wokandę, to nie powinniśmy zapominać o tym, że w Ameryce te wszystkie sprawy postępowania karnego i przepisów postępowania karnego są krajowo różne w stosunku do naszych. Sprawa nie jest tam też tak krystalicznie jasna, ponieważ ten sędzia, z którym Polański tam się konfliktował przez czas dłuższy, traktował sprawę głośnego reżysera i skandalicznej, niewątpliwie i nie przynoszącej Polańskiemu chwały sprawy, jako też rodzaj takiej odskoczni do swojej kariery politycznej. Więc w związku z tym aspektu w tym wszystkim jest strasznie dużo. Te 40 lat z górą, które minęły od tego wydarzenia godnego potępienia, to nie ulega żadnej wątpliwości. Też ma swoje jakieś znaczenie w tym wszystkim. W związku z tym, nie wiem, nie przemawia do mnie w tej chwili taka postawa katona, którą minister Ziobro przyjmuje.
No właśnie, ale aspekt i prawny, i polityczny jest pomieszany. Pan Michał, nasz słuchacz, tutaj popiera wypowiedź Piotra Semki. Pisze tak: pomijam aspekt winy i kary dla Polańskiego, bo to jest bezsprzeczne, ale PiS zaczyna walczyć na wszystkich frontach, to zaczyna być męczące. Społeczeństwo jest już powoli zmęczone, pisze pan Michał. Piotrze?
Nie, no, domyślam się, że pan Michał nie jest chyba specjalnym zwolennikiem PiS-u. Natomiast...
Znaczy, ja popiera to twoje zdanie o tym mówił Marek, o tym piątym kole u wozu, tak?
To jest jak gdyby dramat też. No, znaczy, on pokazuje, dlaczego on budzi takie emocje na prawicy. bo po pierwsze w naturalny sposób jest porównywany z takim świętym zapałem do wielu lewicowych mediów dotyczących spraw domniemania wykorzystywania seksualnego, często z oskarżeń po 50 latach albo 40. I tutaj jak gdyby to wywołuje emocje na prawicy, że tutaj się mówi właśnie otwarcie, no Boże, to było 40 lat temu, już ludzie się dawno zmienili. Natomiast w wielu sprawach, na przykład tak było w Ratyzbonie, ten chór katedralny, płonie się żądaniem kary po 50 latach. I druga rzecz, no właśnie ta taka różnica pomiędzy pozycją człowieka elit artystycznych, a pozycją zwykłego człowieka. No i stąd jak gdyby ta sprawa tkwi jak drzazga po prawej stronie w świadomości, ale no,
ale słuchaj, ale powiedz mi, bo jeśli mówisz, że to będzie w jakiś sposób ciążyło na Prawie i Sprawiedliwości, nie wiem, jak mówiłeś tam w opinii mediów zachodnich, środowisk lewicowych, innych, to po co Zbigniew Ziobro to rozpoczyna? Ma świadomość, że jaka będzie reakcja, bo tę reakcję sam przewidujesz, prawda?
Nie, no trudno powiedzieć, no pytanie, czy koordynował to z premier, czy nie, no czy wrażliwość, czy ktoś sobie dośpiewał jak gdyby takie konsekwencje. Akurat w sprawie Polańskiego chyba rzeczywiście sprawa wraca jak bumerang po raz chyba drugi czy trzeci, więc rzeczywiście tutaj ilość tych nawrotów jest zastanawiająca, nie wiem, trudno mi powiedzieć.
Marek Ponikowski.
Niewątpliwie będzie to okazja do tego, żeby minister Ziobro się pokazał we wszystkich telewizjach i wygłosił szereg takich ogólnie słusznych i moralnie chwalebnych maksym.
Jarosław Ponikowski.
Przypomnijmy, że to teraz ta sprawa wraca pod rządami PiS-u, natomiast toczyła się bardzo długo pod rządami Platformy Obywatelskiej w sądach różnych instancji. Nie przypominam sobie, żeby były jakieś ostre ataki na Polskę wtedy z tego powodu. Być może teraz sprowokowane przez to, że właśnie PiS jest u władzy, takie ataki mogą nastąpić. Natomiast ja bym się tego nie bał. No, jeszcze raz powtarzam, w państwie prawa obowiązują pewne procedury i te procedury nie są tutaj w tym przypadku złamane.
Ja tylko przywołałem wypowiedź dzisiejszego gościa Radia Gdańsk, mecenasa Romana Nowosielskiego, który był sędzią także Trybunału Stanu, który powiedział, że to na pytanie Agnieszki o Zbigniewa Ziobro i zapowiedź apelacji w sprawie kasacji wyroku, znaczy zapowiedź kasacji wyroku uniemożliwiającego ekstradycję Romana Polańskiego, powiedział, to normalna sprawa, no po prostu minister sprawiedliwości odwołuje się do sądu wyższej instancji, tutaj nie ma nic nadzwyczajnego, nie doszukiwałby się on drugiego dna.
Myśmy na ten temat nie rozmawiali, gdyby właśnie nie dotyczyło to celebryty, artysty.
No, oczywiście, że tak, no dotyczy to głośnej sprawy, bo Roman Polański jest głośną osobą, jest celebrytą, jest wybitnym reżyserem, a jednocześnie człowiekiem z przeszłością, człowiekiem, na którym ciąży wyrok, ciąży ucieczka od odpowiedzialności karnej. No nie ma nic bardziej chemicznego dla mediów niż tego typu historie.
Na temat tej sprawy powstało kilka filmów dokumentalnych, niektóre nawet wzajemnie się wykluczają, opisujących to, co się wydarzyło i to, co później się wydarzyło w wymiarze sprawiedliwości amerykańskim. Do tej pory ta sprawa nie została wyjaśniona i może powinna właśnie zostać wyjaśniona na jesień życia Romana Polańskiego.
Słuchacz Marek pisze, czy Stany Zjednoczone wydały Zbigniewowi Ziobrze pana Mazura. Nie wydały.
Świat jest pełen ukrytych, że tak powiem, interesów. Pan Mazur, czytałem w jednej z poważnych tygodników, przeszedł w odpowiednim momencie na stronę amerykańskich służb, no a Amerykanie swoich ludzi chronią. No taki jest świat. I gdzieś pomiędzy uznaniem tych brzydkich reguł świata, a zasadami sprawiedliwości się szarpiemy, także w sprawie Polańskiego.
Tak, tylko tutaj też warto podkreślić, Roman Polański także jest obywatelem Polski, więc to też w jakiś sposób pewnie odgrywa rolę w ocenie tej całej sprawy, bo to nie jest tak, że on tylko tutaj u nas przebywa, został zatrzymany na terytorium Polski, ale także jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej.
Z punktu widzenia polskiego prawa jest polskim obywatelem. Tak. No i to jest kluczowa historia.
No i pytanie właśnie o wydanie Romana Polańskiego o Stanach Zjednoczonych. Panowie, za chwilę kolejne tematy. Ja bardzo dziękuję. Sporo państwo piszecie na temat Romana Polańskiego. Przed nami skrót wiadomości i po nim wracamy. Przypomnę, gośćmi dzisiejszych komentarzy są Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki i Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Jeszcze przed nami strajk pielęgniarek, jeszcze sprawcy fałszywych alarmów, jeszcze groźby wobec papieża Franciszka. No i może uda nam się porozmawiać o piłce nożnej. Komentarze w Radiu Gdańsk. Gośćmi są Marek Ponikowski, Jarosław Popek i Piotr Semka. Chwilę o pielęgniarkach. Wczoraj mieliśmy debatę radiowo-telewizyjną poświęconą służbie zdrowia, gdzie mówiliśmy trochę o pielęgniarkach. Ogromne emocje są także w Gdańsku. Ten protest, który trwa w Centrum Zdrowia Dziecka, to wydaje się być takim tylko elementem większego zaniepokojenia środowiska pielęgniarskiego, większego wzburzenia. Istnieje obawa, a może nie tyle obawa, co przypuszczenie, że ten protest, który jest w Centrum Zdrowia Dziecka, może wylać się poza centrum i może pojawić się także w innych częściach kraju. Jak mówię, emocje wśród pielęgniarek są bardzo mocno rozgrzane. Marek Ponikowski o pielęgniarkach.
No, mam tutaj przed sobą właśnie Dziennik Rzeczpospolita, dzisiejsze wydanie, który raczej jakiś lokowałbym, jeśli chodzi o sympatię, bliżej rządu niż opozycji.
I tutaj, a może po środku, może pisze prawdę. Może pisze prawdę.
Czytam, że PiS postanowił wykorzystać politycznie strajk, by móc skalą zaniedbań i katastrofalną sytuacją finansową jednego z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce obciążyć swych poprzedników, czyli rząd PO-PSL. Oczywiście politycznie jest to jakiś pomysł, z tym, że mam wrażenie, że troszkę spóźniony, bo to po pół roku działania nowego rządu zwalanie na poprzedników już jest mało mam wrażenie owocne, jeśli chodzi o odbiór społeczny. Bo no, jeśli pan minister odcina się od jakiejkolwiek ingerencji w tę sprawę i nie przyjmuje do wiadomości tego, że jest bezpośrednio jemu podlega Centrum Zdrowia Dziecka, no to moim zdaniem nie najlepiej świadczy o kompetencjach pana ministra, czy w każdym razie o jego dobrej woli w tej całej...
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że w tej konkretnej sprawie spór zbiorowy muszą rozwiązać organizacja zakładowa pielęgniarska i dyrekcja Instytutu. Zaapelował do strajkujących w Centrum Zdrowia Dziecka pielęgniarek o powrót do łóżek pacjentów. Zadeklarował też wsparcie w dalszych negocjacjach. Jarosław Popek.
No i ta sytuacja, która jest teraz w Centrum Zdrowia Dziecka, faktycznie może się rozlać na całą Polskę, bo to nie jest problem jednego zakładu, tylko jest to problem wszystkich pielęgniarek w Polsce.
Czyli to nie jest problem tak naprawdę Instytutu, tylko to jest problem systemowy, jak to się ładnie nazywa,
jest problem grupy zawodowej. To jest problem grupy zawodowej, jaką są pielęgniarki. I nie chodzi, tak jak minister Radziwiłł mówi, tylko i wyłącznie o pieniądze. Tam rzucane są sumy, jakie pielęgniarki zarabiają.
No taka licytacja, ale tam
to
5
dokładnie
tysięcy,
to jest tak jak było w przypadku górników, którzy też pokazywali swoje paski z wypłatami i nie było tak, jak politycy Platformy wtedy mówili. Natomiast chodzi o cały system. Pielęgniarek po prostu brakuje. I to jest kwestia podstawowa. Pielęgniarki wyjeżdżają do krajów zachodnich pracować, bo tam mają i godne warunki pracy, i godne warunki płacy. Mhm. U nas pielęgniarki muszą dorabiać dodatkowymi godzinami, pracować na dwóch czy trzech etatach czasami. I o to mniej więcej chodzi. Pielęgniarek brakuje z tego powodu, że nie ma zachęt dla młodych ludzi, żeby przychodzili do tego zawodu, no bo Po co iść do zawodu, w którym się pracuje dużo, o wiele więcej niż inni ludzie, gdzie praca jest wyczerpująca nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Bardzo odpowiedzialna i w dodatku zarabia się około średniej krajowej, czy nawet mniej.
Ja tylko chciałem dodać tutaj do tego, co mówi Jarek Popek, już oddaję głos Piotrowi, że w tej chwili, żeby zostać pielęgniarką, trzeba skończyć studia wyższe. Już nie są to pielęgniarki po szkołach policjalnych, tak jak kiedyś było, że policjalna szkoła pielęgniarska. Nie. W tej chwili pielęgniarka musi mieć ukończone studia wyższe. Oczywiście licencjat to już są studia wyższe, ale mimo wszystko to są studia wyższe. Piotr Serka.
Centrum Zdrowia Dziecka to jest miejsce uprzywilejowane pod względem medialnym.
Znowuż to prawda, tak.
Wraca ta nowa logika świata, to znaczy co jest uprzywilejowane medialnie, co nie. To jest coraz częściej ważny czynnik całej dyskusji. Fakt, że w tym miejscu przyjeżdżają rodzice z całej Polski, aby ratować swoje dzieci.
I chodzi o dzieci, chore dzieci. To też jest czuły, prawda?
Ułatwia jak gdyby przykucie informacji.
Wywołanie emocji dodatkowych.
Tak. Natomiast prawdą jest też, że średnia z tego, co widziałem w mediach, no opieramy się zazwyczaj na tym, że średnia zarobków jest tam wyższa niż wśród pielęgniarek.
Ale pensji czy wszystkich razem dyżurów i tak dalej?
Średnia zarobków.
Średnia zarobków. Nie sądzę, aby w ośrodkach takich jak Olsztyn albo, nie wiem, Suwałki też wiązało się to z mniejszą ilością dyżurów i z mniejszą ilością obowiązków. Więc nie czyń, Marku, tego rozróżnienia tak łatwo, a już na pewno mnie nie przerywaj. Natomiast wracając do sprawy, myślę, że podszedł do tego dosyć spokojnie, to znaczy powiedział, że to jest sprawa, którą powinien jednak załatwić w pierwszym planie, próbować załatwić dyrekcja i pielęgniarki, natomiast poziom zadłużenia, który się narasta od wielu lat, to powoduje, że zawsze w wypadku dwóch jak gdyby miejsc zapalnych, czyli kopalni i pielęgniarek, stajemy zawsze w sytuacji, w której każda ekipa może wskazać na zaniedbania poprzedniej, a ta poprzednia może za zaniedbania jeszcze wcześniejszej. Więc zawsze zdarzamy się, scenariusz tego typu rozmów jest taki. Znaczy, z jednej strony stwierdzamy, że czy to górnicy, czy to pielęgniarki mają bardzo ciężko. Po drugie, dochodzimy do wniosku, że pieniędzy specjalnie nie ma. No i wreszcie w trzecim punkcie, zależnie od sympatii politycznych, mówimy, że winni są ci albo ci. Ja tą drogą nie pójdę. Ja po prostu stwierdzę tylko tyle, że ten stopień zadłużenia zakładu, który jest w wypadku Centrum Zdrowia Dziecka, jest niesłychanie wysoki. To jest chyba 360 milionów złotych, o ile dobrze widziałem. Tok jest, że w zakładzie, który jest tak mocno zadłużony, albo trzeba zastanowić się nad dotacją, ale ta dotacja już była, jak słyszę,
tak. 100 milionów.
100 milionów, więc no, nie bardzo wiadomo, co zrobić. Znaczy, te siostry, znaczy,
ktoś musi wziąć odpowiedzialność za decyzję. Ktoś musi podjąć decyzję, ktoś musi wziąć się odpowiedzialność także za służbę zdrowia, w ogóle za funkcjonowanie szpitali. Nasz słuchacz, pan Grzegorz, pisze...
Oczywiście zwykły szpital i tam... Tak. Pielęgniarki muszą mieć większe kompetencje niż w no, klasycznym szpitalu, przy całym szacunku dla
wszystkich szpitali.
Ale jednak no, gdzieś tutaj ten rachunek ekonomiczny się zderza z odczuciami pielęgniarek.
Pan słuchacz, pan Grzegorz, nasz słuchacz, pisze: organem założycielskim Centrum Zdrowia Dziecka jest minister zdrowia i powinien być tam pierwszego dnia.
Nie,
tak samo, no, tak nie, samo, no, ale już no, tylko dokończę. Tak samo w Grudziądzu. Tam szpital specjalistyczny jest zadłużony na 500 000 i dług rośnie, bo władze Grudziądza kłócą się z wojewodą kujawsko-pomorskim, kto jest właścicielem tego szpitala. Rzeczywiście tam też jest
problem. Demokracja medialna. Tak. Że co przyjedzie i co...
Znaczy jak przyjedzie... Ja twierdzę, że jeśli minister zdrowia przyjeżdża do jakiegoś szpitala, to musi przywieźć jakieś gotowe rozwiązanie, jakąś propozycję położyć na stół. Jak rozumiem, takiej propozycji na razie nie
dobrze,
ma.
Dobrze, ale taka sytuacja, w której przyjeżdża minister, to premiuje pielęgniarki. No przepraszam, to nie jest tak, że to są równe szanse, no bo wtedy kamery jak gdyby mówią, no to co pan przywiózł, prawda? To nie jest tak, że to jest całkowicie bezstronny przyjazd.
To prawda. Marek Konikowski. No,
właśnie rozwiązanie systemowe tutaj jakieś na horyzoncie się pojawia i jak słychać, to ma być realizacja tej zapowiedzi, że zostanie zlikwidowany NFZ, innymi słowy, po prostu wrócimy do PRL-u, czyli do budżetowego finansowania służby zdrowia, która nie sprawdza się w sytuacji, kiedy ten budżet jest zawsze mniejszy niż by powinien być.
Ale NFZ, Marku, jest zawsze większy, tylko wiesz, być może, bo ja nie wiem, jest oderwanie, bo się nie znam na,
Jacku,
na ekonomii służby zdrowia.
To jest
zdrowia.
Oderwanie od kryteriów jakichkolwiek racjonalnych. Gospodarki.
Wiesz, być może zostaną wprowadzone jakieś kryteria, tylko to będzie oczywista odpowiedzialność ministra zdrowia wówczas za służbę zdrowia. A w tej chwili tak, minister zdrowia mówi, nie ja, bo ja robię procedury. Płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia, my mamy mało pieniędzy, to w takim razie do ministra
finansów.
Ale ktoś
te pieniądze liczy.
Tak naprawdę nie ma osoby, która bierze odpowiedzialność
za służbę zdrowia.
W momencie,
kiedy to wszystko trafi z powrotem do budżetu, to przestanie...
Jak to się stanie tak jak w PRL-u, masz rację, to będzie masakra.
Znikną szanse na to, że to ktokolwiek będzie liczył. Będzie wymuszanie strajkami i...
Ale chyba już się nie da nie liczyć w dzisiejszych czasach.
Moim zdaniem w tej sytuacji, kiedy po pierwsze tutaj, tak jak Marek mówi, wymagamy od ministra jakiejś decyzji. Minister nie ma tych pieniędzy, może ewentualnie tak jak zrobił, sięgnąć do rezerw budżetowych i tam 100 milionów znalazł. I tutaj faktycznie wydaje mi się, że tego typu placówki jak Centrum Zdrowia Dziecka mogłyby być nawet bez likwidacji NFZ-u finansowane w zupełnie inny sposób niż są teraz, bo no nie są to placówki, które mają przynosić dochód jakikolwiek, muszą się utrzymywać. To są narodowe tak naprawdę miejsca naprawdę ważne dla całego narodu i może taki mieszany system finansowania służby zdrowia by się w tym przypadku sprawdził, czyli budżetowo utrzymujemy Centrum Zdrowia Dziecka i przyjmiemy Centrum Matki Polki, tak? Mhm. A reszta szpitali działa na tej zasadzie, radzi, która jest tak. Teraz.
Czy propozycja rządu mówi, że wszystko będzie jak gdyby finansowane z budżetu państwa, nie tylko te dwa szpitale
publiczne. Jeżeli inne, oczywiście do tego dojdzie.
Inne, także służba zdrowia. No, zobaczymy. Marek Ponikowski, Jarosław Popek, Piotr Semka i krótka jeszcze dyskusja, mam nadzieję, między wami. Nie wiem, jak Piotrze jest w Warszawie, ale my tutaj w Trójmieście od kilku, może kilkunastu dni mamy plagę, bo tak to można nazwać, plagę fałszywych alarmów bombowych. A to jakieś centrum handlowe, a to jakieś inna instytucja, w której gromadzą
sądy,
się...
Sądy.
Tak. No tam, gdzie się gromadzą ludzie. Trochę paraliżuje to miasto. Pojawiły się nawet takie teorie spiskowe, że to w ogóle sama policja wywołuje te fałszywe alarmy, bo chce przeforsować ustawę antyterrorystyczną. Niemniej jest jakieś zjawisko, jest jakiś problem. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada wyższe kary dla osób, które wywołują fałszywe alarmy bombowe. Mariusz Błaszczak powiedział, że wymiar sprawiedliwości powinien być surowszy dla takich osób. Jarek Popek.
No tu zapowiedzi wyższych kar nie są potrzebne, bo te kary i tak już są bardzo wysokie. To jest, są one, te fałszywe alarmy są zagrożone karą do
8
lat. Właśnie. Chodzi o to, żeby sędzia korzystał. Ja wczoraj przejrzałem kilka takich głośnych spraw związanych z fałszywymi alarmami, gdzie ewakuowane były szpitale, gdzie ewakuowane były sądy. Mhm. I najwyższy wyrok, jaki znalazłem, to były 4 lata w zawieszeniu na 2 lata i 1000 złotych grzywny.
No to chyba wysoki wyrok, czy nie?
No w zawieszeniu? Nie. Wydaje mi się, że to w zawieszeniu to nie jest żaden wysoki wyrok. Poza tym grzywny powinny obejmować
A jaki jest wyrok?
Do 8 lat, od 3 miesięcy do 8 lat bezwzględnego pozbawienia wolności jest zapisane w kodeksie karnym.
Takie zagrożenie. Mhm.
I sądy z tego kompletnie nie korzystają. Sądy nie korzystają też z możliwości wnoszenia o zwrot kosztów akcji, które są przeprowadzane przez policję czy straż pożarną. Często to są naprawdę koszty bardzo wysokie, jeżeli na przykład ewakuowani są pacjenci szpitala, tak? Mhm. No to nie wiem, czy nie zabrzmi to poprawnie politycznie, ale marzyłby mi się taki proces pokazowy jednego czy drugiego takiego gościa.
Żeby miał wymiar pedagogiczny.
Dokładnie tak, z ujawnieniem imienia, nazwiska i wtedy tych alarmów będzie mniej, bo teraz naprawdę mamy ogromną plagę, a nie mamy żadnego winnego złapanego.
Mm-hmm. Marek Pońkowski.
Tutaj jest kilka wątków, które wydaje mi się są troszkę osobne. Pierwsze to jest ten chłopak z Wrocławia, który rzeczywiście wydaje mi się przypadkiem niebezpiecznym i bardzo dobrze to się udało policji wyjaśnić.
Przypadek wrocławski, czy tego człowieka, który zostawił domowej roboty garnek
w autobusie.
Tak.
Druga sprawa nadzwyczaj dziwna dla mnie to jest ta próba podpalenia radiowozów we Włochach pod Warszawą, właściwie w Warszawie, w Włochach. A trzecia to jest ta plaga właśnie z tych alarmów. Ja zresztą na własnej skórze się jeszcze w latach 90., bo kiedy była jedna z kolejnych fal właśnie tych alarmów, przekonałem się o tym, kiedy jeden z programów na żywo, które prowadziłem w telewizji gdańskiej, spóźnił się na szczęście tylko do 2 czy 3 minuty z tego względu, że ktoś zadzwonił do telewizji poinformował, że w studio jest bomba. Wtedy gościem programu miał być były premier Jan Olszewski. Prawdopodobnie jakiemuś idiocie, któremu się nie podobał Olszewski, to przyszło do głowy, żeby coś takiego zrobić. Drugi raz w czasie programu otrzymaliśmy telefoniczne ostrzeżenie o bombie. To już ja musiałem podjąć decyzję, postanowiłem to zignorować. Ale właśnie to tak to zupełnie na marginesie się tym pochwaliłem, jeśli tak można powiedzieć. Natomiast wyraźnie widać, że chodzi o falę, która zawsze następuje, kiedy coś takiego się wydarza, jak ten Wrocław. Bo no, tutaj działa przede wszystkim głupota ludzka. Głupota jakichś niedojrzałych umysłów, którym się wydaje, że tak, zabawna historia. O, proszę, policja
będzie... A to trzeba oddać mediom, że w miarę zgodnie i rzeczywiście solidarnie staramy się nie podawać informacji o tego typu działaniach.
Do tego typu ludzi media nie trafiają.
Wariatów, bo oni to robią bardzo często dla mediów.
Ale trafiają, nie trafiają.
Piotr Semka. Bardzo proszę, Piotrze.
Bo jeżeli ktoś powie, o, może zadzwońmy, a ktoś powie, no ale nie, no słyszałem tam o chłopaku,
którego zatrzymano.
Cały majątek, albo który siedzi. To stary dowcip. Czy nieuchronność, czy ostrość? Ja zawsze uważam, że ostrość. Natomiast niepokoi mnie raczej coś innego. To znaczy, że jeżeli ktoś... mówimy o swoich podejrzeniach i spiskowych teoriach. Zawsze one muszą się jednak pojawiać w takich sprawach. Zastanawiam się, czy ktoś, oby tak nie było, ale ma jakieś plany związane czy to z szczytem NATO, czy z wizytą Ojca Świętego, nie mnoży tych alarmów po to, żeby troszeczkę osłabić wrażliwość, bo to jest naturalne, że jeżeli tych alarmów jest stosunkowo dużo, to potem, gdy już przychodzi
33 pomysł, alarm, to już tak, troszeczkę, znowu właśnie. Alarm, znowu ćwiczenia.
Oby tak nie było.
Znowu ćwiczenia.
No tutaj Piotr chyba dość istotną kwestię poruszył, bo skoro w tej chwili już każdy łatwo dostrzega aktywność tak zwanych troli ze wschodu w internecie, gigantyczną zupełnie, to dlaczego nie, te same trole nie miałyby wybierać odpowiednich numerów w telefonach? Żeby...
Albo nie być ze wschodu, ale z Lewantu na przykład.
No na przykład. Ja bym raczej optował za tym wschodnim.
Piotr Semka wspomniał o wizycie papieża Franciszka. W takim razie, Piotrze, do ciebie pytanie o ocenę. Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych napisał, że narodowcy nawołują do zamordowania papieża podczas jego pobytu w Polsce. Odwołuje się tutaj ten ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich na fanpage Mariana Kowalskiego, lidera Ruchu Narodowego, gdzie trwa wymiana opinii młodych narodowców, którzy nie ukrywając swoich imion, nazwisk a nawet wizerunków publicznie znieważają papieża Franciszka lub nawołują do przeprowadzenia zamachu i zamordowania go podczas wizyty w Polsce.
Nie wiem, znaczy musiałbym znać te wpisy, musiałbym wiedzieć, że mógł się o nich wypowiedzieć. Znaczy z doświadczenia wiem, że tego typu centra monitorowania antyfaszyzmu, rasizmu i tak dalej mają skłonność do bardzo takiego ostrego języka bijącego na alarm, ale powtarzam, nie wiem jak wyglądały te wpisy, nie wiem.
Znaczy, powiem bo... tak, ja mam te wpisy przed sobą, ale zdecyduję się ich zacytować, dlatego że są, że są na tyle wulgarne i na tyle nawołujące rzeczywiście.
Wierzę. Jeżeli czytałeś, to wierzę, okej, i tak dalej. Natomiast to jest problem.
O, najłagodniejsze ci zacytuję. A żebyś zdechł. O, to jest najłagodniejsze.
Dobrze, no więc to jest problem, który mają nie tylko narodowcy, bo mam wrażenie, że to centrum właśnie pod kątem narodowców z lubością to wskazało. Natomiast to niedawno mieliśmy sytuację, że na stronie facebookowej KOD-u były życzenia śmierci panu Dudzie, prezydentowi, po pęknięciu jego opony. Dla mnie ważniejsze jest po pierwsze, jaki jest szybkość interweniowania, bo to też te centrum sobie lubością mówi narodowcy. No, każdy może się wpisać na taki fanpage, przepraszam. Więc domniemujemy, że narodowcy. A po drugie, jaka jest szybkość reagowania i jak się to komentuje? Przypomnę na przykład, że w wypadku pana Kijowskiego główna jego komentarz do sprawy był, że to jest prowokacja wobec KOD-u, chociaż znalazło się tam, przyznaję, zdanie, że jeżeli te wpisy byłyby prawdziwe, to oczywiście są nie do usprawiedliwienia.
Jarosław Popek.
No, te wpisy, które były na fanpage'u Mariana Kowalskiego, bo o tym mówimy, zostały zainspirowane przez samego Mariana Kowalskiego, który wrzucił fałszywą informację dotyczącą papieża Franciszka.
Znaczy fałszywą wypowiedź.
Fałszywą wypowiedź,
zmanipulowaną,
oczywiście.
Zmanipulowaną, to w formie memu się
natomiast pojawiło. Nie są to tylko i wyłącznie młodzi narodowcy, bo wczoraj tą obrzydliwą publikację przejrzałem i
na moją prośbę.
Są tam, tak, na prośbę Jacka. Są tam osoby także starsze, także takie, które wypowiadają się na inne tematy polityczne. Natomiast tutaj mnie razi tylko i wyłącznie jedna rzecz, że Marian Kowalski, który pozwala na tego typu rzeczy na swoim własnym oficjalnym fanpage'u, jest jednym z ekspertów telewizji publicznej i to nie jest fajne.
Marek Ponikowski.
Ponieważ, Piotrze, nawiązałeś do Kijowskiego i do KOD-u, to ci pragnę...
A ty oczywiście musisz bronić.
Pragnę poinformować. Nie, bo może, wiesz, jeśli fakty cię nie interesują, nie. To mogę nie
Marek,
mówić
Marek,
oczywiście.
Mów, bardzo proszę.
Że Mateusz Kijowski właśnie parę dni temu zwrócił się do wszystkich sympatyków KOD-u z apelem, żeby wstrzymać się od tego typu wulgarnych czy brutalnych i tak dalej. Po prostu na tej zasadzie, żeby no nie zniżać się do pewnego poziomu.
No dobrze, tylko nieśmiało zwrócę uwagę, że wysyp życzeń śmierci panu prezydentowi Dudzie był w marcu. Teraz mamy maj, no ale dobrze, 2 miesiące, cieszę się. Czas dotarcia długi, ale efekt fajny. Dziękuję.
No to cieszę się, że ty się cieszysz.
No to fajnie.
Panowie, no i na zakończenie. Piłka nożna. Euro 2016 we Francji. Wczoraj poznaliśmy skład kadry narodowej. Ja oddam w kolejności z nazwa może. Przepraszam, że tak oceniłem to z nazwa. Jarek Popek pierwszy. To
później już nie będziemy śmieli.
Pierwszy raz od lat powołania trenera, który powołuje reprezentację na dużą imprezę, nie wzbudzają żadnych kontrowersji. Przypomnijmy, że w poprzednich latach zawsze jakiś piłkarz, na którego liczono, nie pojechał. Nie wiemy, ilu jest wśród piłkarzy zwolenników Platformy, ilu jest zwolenników PiSu, więc to jest jedyna taka wątpliwość, która może w naszych politycznych takich dyskusjach się pojawiać. Natomiast szkoda, że brakuje dwóch piłkarzy, którzy są kontuzjowani, natomiast ci, którzy zostali wybrani przez Nawałkę, gwarantują nam duże emocje i 12 czerwca pierwszy mecz, spodziewajmy się, z Irlandią Północną, spodziewajmy się, że wtedy będzie gorąco.
No i fajnie, że Sławomir Peszko i Jakub Wawrzyniak.
No więc właśnie, to jest najważniejsze.
Dwóch
zawodników Lechii na 23 nazwiska, to jest naprawdę bardzo dużo i myślę, że taka...
Żaden z nich z Gdańska niestety.
No ale dobrze, z Lechii.
Ale w biało-zielonych paseczkach występują i to jest miód na serce każdego, kto... No nie oszukujmy się, Gdańszczanie zawsze od 70 lat w powojennej piłce polskiej mają wrażenie, że nie są nieproporcjonalnie obdarowywani przez los stosunku do potencjału Trójmiasta, no, Gdańska dokładnie. Jeżeli dwóch lechistów wchodzi do kadry, to ja się bardzo...
My też się cieszymy. Marek Ponikowski jeszcze ucieszy się.
Ja jako taki kibic bardzo, bardzo okazjonalny mogę wygłosić taką odkrywczą mało konstatację, że to jest taka mieszanka doświadczenia z młodością w tej ekipie Nawałki. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało w praktyce, bo wiadomo...
A już się martwisz, czy to będzie pierwszy mecz, potem mecz o honor, a potem mecz o wszystko, tak?
Słuchajcie, 10 czerwca, Marek, już niedługo, zasiądź w fotelu i podziwiaj.
Tak jest, a pierwszy mecz musimy kończyć, pierwszy mecz jest 12 czerwca naszej reprezentacji.
Ale
12 czerwca o 18 Polska, Irlandia Północna. Myślę, że też dużym tematem jest to, w jaki sposób te Mistrzostwa Europy będą zabezpieczone, to o czym wcześniej także rozmawialiśmy, w jaki sposób będą zabezpieczone antyterrorystycznie, bo to jest istotne.
Czy nie będzie strajku.
I czy ten strajk, który trwa we Francji, nie położy się cieniem na organizacji Euro 2012. Oby emocje sportowe przeważyły, oby te plusy spowodowane emocjami sportowymi przysłoniły nam ewentualne minusy. Dziękuję bardzo serdecznie. Gośćmi komentarzy byli Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki i Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański.
Dziękuję
bardzo. Za chwilę audycja Ludzie i Pieniądze. Iwona Wysocka już czeka na Państwa. Jacek Naliwajek, kłaniam się. Do usłyszenia.